Tak, dziękuję bardzo za zapowiedź oczywiście i dzień dobry Państwu. Rzeczywiście, no, zgodnie z zapowiedzią i z tytułem tego wykładu rozmawiać będziemy dzisiaj przede wszystkim o horrorach amerykańskich z lat 80. Natomiast od razu na wstępie chciałbym zapowiedzieć, że będziemy się musieli wielokrotnie w tym wykładzie cofać do dekad wcześniejszych, aby zrozumieć po pierwsze skąd pewne procesy się wzięły i dlaczego w latach 80. ten horror wygląda tak, a nie inaczej, albo też po to, abyśmy zobaczyli na zasadzie kontrastu, co też takiego nowego i innowacyjnego horror w latach 80. w Ameryce miał do zaproponowania. W związku z tym musimy od razu pamiętać, że tutaj będziemy się wielokrotnie odwoływać czy do lat 70., czy jeszcze do okresów wcześniejszych. Żebyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy w tej rozmowie, w tej opowieści, to od razu chciałem zarysować mniej więcej plan naszego wykładu, które oczywiście będziemy tutaj punkt po punkcie realizować. Więc chciałbym, żebyśmy zaczęli sobie od takich kwestii związanych, powiedzmy, z miejscem horroru w kulturze filmowej amerykańskiej. To zaczniemy od lat 70., żeby pewien tutaj zwrot ważny zauważyć. Od takich kwestii produkcyjnych, od tego, kto te filmy w ogóle produkował i w jakich warunkach one powstawały. A później przejdziemy już do kwestii samych horrorów, tego jakie one były i w jaki sposób się ta formuła rozwijała. Więc najpierw zajmiemy się pewnymi ogólnymi przemianami wzorca gatunkowego. Później przejdziemy do kwestii estetycznych, ikonograficznych. A wreszcie na sam koniec przyjrzymy się bliżej jednej odmianie horroru, która w latach 80. właściwie przynajmniej na pewien czas zdominuje kino grozy w Ameryce i nie tylko tak naprawdę w Ameryce. Czyli przyjrzymy się slasherowi i to będzie taki jeden z wycinków, na który spojrzymy w większym powiększeniu. I to będzie jakby to jest ten plan, który chciałem tutaj zrealizować. Oczywiście z konieczności to nie są wszystkie problemy, które należałoby przy takim temacie poruszyć, ale będziemy jeszcze mogli o tym podyskutować. Więc przechodząc do punktu pierwszego, czyli jak zapowiedziałem, do pewnego miejsca w kulturze filmowej. Państwo z pewnością pamiętają z wykładu poświęconego nowemu Hollywood, że koniec lat 60., lata 70. to jest taki czas, gdy w ogóle kinematografia amerykańska przeżywa taki okres bardzo gwałtownych i burzliwych przemian. To samo dotyczy gatunków filmowych i to samo dotyczy wówczas horroru, który rzeczywiście w wyniku tych przemian staje się w latach 70. takim gatunkiem, który moglibyśmy ulokować gdzieś, powiedzmy, w systemie gatunkowym w miejscu centralnym. Staje się bardzo ważny, pojawia się przynajmniej kilka produkcji, jeżeli nie więcej, które okazują się wielkimi sukcesami, i to zarówno sukcesami komercyjnymi, jak i artystycznymi. I w związku z tym, tak jak tutaj Państwo widzą, no, to jest jeden z tych gatunków, które te przemiany w latach 70. jakby wynoszą na szczyt tej hierarchii i czynią go bardzo popularnym. Co widać już na samym tutaj wykresie, który Państwu przedstawiłem, pokazującym w ogóle liczbę wyprodukowanych horrorów w Stanach Zjednoczonych właśnie. Proszę zwrócić uwagę na ogromny wzrost liczby filmów wyprodukowanych na samym początku dekady, czyli rok 70, 71, 72, gdzie mamy pewien szczyt. Później oczywiście następuje spadek i znowu pod koniec lat 70. będziemy mieli gwałtowny wzrost, czy właściwie na przełomie lat 70. i 80. Więc widzimy, że przynajmniej na początku tych lat 70. horror staje się zjawiskiem takim gatunkiem, po który filmowcy w Ameryce chętnie sięgają. Jeżeli spojrzymy sobie na te produkcje, które wówczas odnoszą wielkie sukcesy, jak wspomniałem, sukcesy zarówno komercyjne, jak i artystyczne, to moglibyśmy je z grubsza, oczywiście bardzo z grubsza, podzielić na mniej więcej dwie grupy. Po pierwsze są to oczywiście filmy hollywoodzkie, realizowane przez największe wytwórnie filmowe amerykańskie. Filmy, które po pierwsze mają ogromne budżety i są bardzo starannie przygotowanymi, przygotowanymi projektami. Filmy, w których często w rolach głównych obsadza się znane gwiazdy, które reżyserują uznani reżyserzy. Filmy, które też bazują na jakichś bestsellerowych, bardzo popularnych wówczas powieściach, prawda? Więc od początku produkcje, które są zaplanowane jako coś, co ma odnieść sukces. I chyba najlepszym przykładem realizacji tej strategii jest powszechnie chyba znany Egzorcysta z roku 73 w reżyserii Williama Friedkina, który był wówczas jakby opromieniony sławą francuskiego łącznika, który okazał się bardzo, bardzo dochodowym filmem. I film, który jak widzimy, po pierwsze przynosi ogromne pieniądze, prawda? Ponad 400 milionów dolarów, który zdobywa Oscary i jeszcze więcej nominacji do Oscarów i który wpisuje się do dziś właściwie w kanon nie tylko właściwie kina grozy, ale po prostu w kanon kina. Więc jakby mamy tego rodzaju produkcje, które realizują taką strategię. I tu moglibyśmy wymienić jeszcze inne filmy, moglibyśmy wymienić jakby wcześniejszy i poniekąd zapowiadający ten sukces film, czyli Dziecko Rozmery Romana Polańskiego, mogliśmy mówić o Omenie i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony mamy te produkcje hollywoodzkie, ale co jest bardzo interesujące w latach 70., to, że podobne sukcesy zaczynają odnosić również te filmy, które są filmami czy horrorami niezależnymi. Niezależnymi podług tej definicji, którą tutaj Państwu zapisałem na slajdzie, a więc po prostu realizowanymi poza tym ogromnym systemem hollywoodzkim i dystrybuowanymi również poza tym systemem. Te filmy miały to do siebie, że oczywiście operowały niewielkimi, czy wręcz bardzo niewielkimi budżetami, co sprawiało niejako automatycznie, że mogły one pozwolić sobie na zdecydowanie więcej, eksperymentować i z samym gatunkiem i powiedzmy z tematyką, którą poruszały i w związku z tym często też wywoływały bardzo szeroki oddźwięk społeczny z jednej strony właśnie zdobywając uznanie krytyków, z drugiej strony ściągając na sobie na głowę potępienie za łamanie różnych społecznych tabu. I tutaj znowu tylko dwa w tym wypadku przykłady takich filmów, które niezależnych horrorów, które tego rodzaju sukcesy odnoszą. Z jednej strony mamy teksańską masakrę piłą mechaniczną Toba Hoopera z roku 74, prawda? Widzimy budżet zupełnie mały, 300 tysięcy dolarów, przynosi pieniądze na poziomie 30 milionów dolarów i jeszcze większy hit z końca dekady, który będzie nas też interesował, czyli Halloween Johna Carpentera, podobny budżet i zyski w wysokości 60 milionów dolarów. No to są oczywiście pieniądze ogromne, zwłaszcza przy tak niewielkim wkładzie, w związku z tym jakby ten wzrost znaczenia horroru niezależnego w latach 70. i jego przebicie się takie bardzo wyraźne do głównego nurtu jest ważne i trzeba o nim pamiętać. Również dlatego, że te sukcesy sprawiają, że cały szereg twórców, którzy byli związani z horrorem niezależnym, tacy jak właśnie John Carpenter, jak George Romero wcześniej debiutujący, jak David Cronenberg i również reżyser naszego dzisiejszego obrazu, czyli Sam Raimi, że ci twórcy zdobywają rzeczywiście sobie pewną sławę i oni jakby dalej będą związani z horrorem, z kinem gatunkowym z jednej strony i będą, to będzie ich podstawowy czy docelowy model kina, w którym będą dalej tworzyć, a z drugiej strony będą to twórcy, którzy jednak charakteryzują się pewnym swoim niepowtarzalnym stylem, twórcy, którzy będą w jakiś sposób te ramy gatunkowe przekraczać, rozszerzać, łamać często i tak dalej, i tak dalej. Oni zdobywają sobie bardzo mocną pozycję, zależy oczywiście jeszcze, o którym z nich mówimy, tworząc rzeczywiście bardzo wiele filmów w latach 80., wiele horrorów i nadając wyraźnie ton tym produkcjom w interesującej nas dekadzie. I Martwe zło, które będziemy dzisiaj oglądać, jest właśnie takim filmem niezależnym, stworzonym w dosyć spartańskich warunkach, przy niewielkim budżecie, który odnosi później spory sukces w kinach. Więc o tym musimy pamiętać, o tym gronie reżyserów, którzy z horroru niezależnego się wywodzą i którzy dalej później będą również tworzyć horrory. Jak rzecz wygląda w latach 80. w tej dekadzie, która będzie nas bardziej interesowała? Z jednej strony niewątpliwie horror jest dalej takim gatunkiem, który jest dochodowy. Jak Państwo widzą tutaj, jeżeli sobie spojrzymy na takie filmy jak Lśnienie, jak Duch, to są filmy, które w swoich latach premiery były w dziesiątce najbardziej dochodowych filmów, prawda? Więc absolutne hity kasowe, artystyczne zresztą, jak wiemy, też. I to sprawia również, że horror obok kina science fiction był wówczas wymieniany jako ten gatunek, który przynosi ogromne pieniądze, prawda, że oto większość zysków z krajowej dystrybucji generowały właśnie filmy science fiction i horrory, jak tutaj Państwo widzą. W związku z tym niewątpliwie nadal mamy do czynienia z gatunkiem, który był po prostu bardzo zyskowny i opłacało się w niego inwestować. Ale jeżeli sobie spojrzymy na to, kto te filmy produkował, tu jeszcze raz spójrzmy na ten wykres, tym razem na drugą jego część. Znowu widzimy na początku dekady ogromny wzrost i pewien spadek mniej więcej w połowie lat 80., później znowu wzrost. Tak czy inaczej widzimy, że tych horrorów przez całe lata 80. powstawało rzeczywiście sporo. Około 700 filmów zazwyczaj się wskazuje, że w Stanach Zjednoczonych horrorów wówczas powstało. W związku z tym musimy mieć to na uwadze, że wiele takich filmów wówczas produkowano, ale jeżeli spojrzymy na to, kto je produkował i kto za tymi filmami stał, to dostrzeżemy tutaj bardzo ważny trend, na który trzeba zwrócić uwagę. Otóż spośród tych 700 filmów około, jak wspomniałem, wyprodukowanych w USA, 700 horrorów, właściwie tylko 12%, czyli niecałe 80%, to były filmy wyprodukowane przez te największe hollywoodzkie studia, o których przed chwilą wspominałem. Cała reszta to były produkcje niezależne, więc widzimy tutaj, że mimo tego, że gatunek obiecuje spore pieniądze, Hollywood zaczyna się z niego zazwyczaj wycofywać, co to nie oznacza, że wycofuje się zupełnie, ale ewidentnie trend jest taki, że to wytwórnie niezależne horrory wówczas tworzą. Dlaczego tak się dzieje? Otóż proszę Państwa, na przełomie lat 70. i 80. horror zaczyna się dosyć wyraźnie brutalizować z jednej strony i zaczyna operować taką bardzo dosłowną przemocą. O tym jeszcze będziemy mówić w dalszej części wykładu, jeżeli chodzi o kwestie takie artystyczne. Niemniej jest to fakt, więc on wyraźnie się brutalizuje, co z kolei ściąga na niego głosy krytyki. Musimy pamiętać, że lata 80. to jest już zupełnie inny okres w historii kultury Stanów Zjednoczonych. To jest okres takiego wyraźnego konserwatywnego zwrotu. W związku z tym łamanie pewnych społecznych tabu nie było zbyt dobrze widziane w opinii potocznej. Rzeczywiście te horrory zaczynają być otwarcie krytykowane. I tutaj, jak Państwo widzą, James Kendrick opisuje między innymi historię Paramountu, który musiał zmierzyć się z takimi publicznymi właśnie oskarżeniami w związku z tym, że to Paramount dystrybuował serię Piątek 13. Właśnie taki jeden z takich typowych krwawych horrorów, które wówczas powstawały. Będzie tu jeszcze o tej serii mówić. No i tak jak tutaj Kendrick odpisuje, publiczny wizerunek Paramount On tu został naruszony, gdy Siskel, jeden z tych krytyków, którzy tę krucjatę prowadzili, napisał list otwarty do menadżerów studia, atakując ich za to, że stoją oni za tak rażąco brutalnym i eksploatacyjnym filmem. Siskel wezwał także czytelników Chicago Tribune do bojkotu wszystkich filmów Paramountu w proteście przeciwko Piątkowi 13. Więc widzą państwo, że jakby studio musi się tutaj mierzyć z negatywnymi recenzjami, z wezwaniami do bojkotu, z listami otwartymi i tak dalej, i tak dalej. Co przestaje im się tak naprawdę wówczas opłacać. I to nie w sensie finansowym, ale w sensie wizerunkowym. To znaczy Kendrick stawia taką tezę, że jakby w obliczu tych oskarżeń i w obliczu generalnego klimatu lat 80. w Stanach Zjednoczonych wielkie studia hollywoodzkie porzucają trochę horror, zostawiając go właśnie firmom, producentom niezależnym z uwagi czy z obawy przed tymi oskarżeniami. To po prostu szkodziło publicznemu wizerunkowi tych wielkich studiów i one nie mogły sobie pozwolić na mierzenie się z tego rodzaju krytyką. Stąd ten trend, o którym sobie wspominaliśmy wcześniej. Więc o tym warto pamiętać, że oto horror zaczyna być otwarcie krytykowany między innymi za swoją brutalność. Do tego problemu jeszcze też będziemy musieli wrócić. W każdym razie widzimy tutaj bardzo wyraźny ruch w stronę tych produkcji niezależnych. A jeżeli te wielkie studia hollywoodzkie realizują już horrory, bo oczywiście takie filmy powstawały przez całą dekadę, to bardzo często próbowano im, jak to pisał Kendrick, nadać jakąś taką aurę prestiżu. Takim jednym ze sposobów było między innymi to, aby zaangażować w proces twórczy Stephena Kinga, który wówczas osiąga status absolutnie niekwestionowanego mistrza grozy, prawda? To wówczas jest taka eksplozja popularności, więc tych adaptacji rozmaitych Kinga jest bardzo wiele i bardzo wiele z nich to są właśnie takie wysokobudżetowe, prestiżowe produkcje hollywoodzkie. Bądź też czasem na przykład angażowano jakichś twórców, którzy też mieli szansę nadać temu filmowi pewną taką aurę prestiżu. Na przykład mamy film Ludzie Koty z roku 82, remake zresztą produkcji z lat 40. I ten remake został wyreżyserowany przez Paula Schradera, człowieka, którego państwo mogą między innymi kojarzyć jako scenarzystę Taksówkarza albo Wściekłego Byka. W związku z tym nie jest to osoba absolutnie nieznana i tutaj też jakby ten wybór nie był w związku z tym przypadkowy. Więc generalnie to raczej o niezależnym horrorze będziemy tutaj mówić, pamiętając oczywiście, że takie produkcje jednak mimo wszystko w studiach hollywoodzkich również powstawały. Co ważne natomiast, jeżeli już sobie o tym wspomnieliśmy, to fakt, że ci producenci niezależni, działający poza systemem hollywoodzkim, w latach 80. mają czy zyskują szansę na bardzo szybki i dynamiczny rozwój. To jest oczywiście chwilowe, ale jest to faktem. Tą szansą jest, proszę państwa, dynamiczny rozwój rynku magnetowidów w Stanach Zjednoczonych. Tutaj możemy sobie spojrzeć na wykres przedstawiający liczbę sprzedanych kaset wideo w kolejnych latach. Już nie możemy. Widzą państwo, jak skokowo rośnie ten wykres i w połowie dekady osiąga absolutnie ogromny poziom. W związku z tym ten rynek wówczas, mniej więcej właśnie od roku 84-85, staje się ogromnym rynkiem, który jest w dużej mierze niezaspokojony, to znaczy nawet producenci hollywoodcy nie są w stanie rzucić na ten rynek takiej liczby filmów, która byłaby dla widzów wystarczająca. I to sprawia, że to daje szansę producentom niezależnym, ponieważ no, mamy tutaj do czynienia z nowym źródłem zysków, z nowymi potencjalnymi inwestorami itd., itd. W związku z tym ten ogromny wzrost rynku magnetowidów w połowie dekady przekłada się też na... Ja też teraz niestety pilot mi nie działa. To chwileczkę poczekamy. O, ten teraz działa. Więc ten ogromny rozrost rynku magnetowidów w połowie dekady przekłada się również na wzrost liczby produkowanych w Ameryce filmów niezależnych. Widzą Państwo, że generalnie ta linia na dole, liczba filmów wyprodukowanych przez wielkie studia, jest przez całą dekadę mniej więcej wyrównana, prawda? Nie mamy tutaj tam jakichś wielkich skoków. Natomiast około roku 85-86 no, mamy gigantyczny wzrost liczby filmów niezależnych. To jest między innymi właśnie efekt tego, o czym wspominałem wcześniej. Nowy rynek wideo sprawia po prostu, że ten sektor niezależny otrzymuje ogromny zastrzyk pieniędzy i szansę właśnie na konkurowanie, albo przynajmniej na zaistnienie w ówczesnej kulturze filmowej, co przekłada się również na budżety tych filmów niezależnych, na ich rozmach, na ich jakby precyzję taką, jeżeli chodzi o kwestie produkcyjne i tak dalej. Więc podsumowując, warto tutaj wskazać jeszcze raz te dwie tendencje, prawda? Z jednej strony wycofywanie się z produkcji horrorów przez wielkie hollywoodzkie studia, które obawiają się publicznych zarzutów o eksploatowanie, prawda, takich tandetnych filmideł, które odwołują się tylko i wyłącznie do najprostszych instynktów i prymitywnych, a z drugiej strony te ekspansje horroru niezależnego, który będzie nadawał w pewien sposób ton gatunkowi przez całą dekadę. Więc przechodząc już teraz do kwestii kolejnej, którą tutaj sobie zaplanowaliśmy, powinniśmy wspomnieć teraz o pewnych przemianach w obrębie samego gatunku, o pewnych przemianach wzorca gatunkowego. I zacznę sobie od kwestii najbardziej ogólnych. Andrew Tudor w swojej książce poświęconej kulturowej historii horroru wskazuje, że można tę historię mniej więcej podzielić na takie dwa duże okresy, gdzie lata 60. będą takim czasem przejściowym, pogranicznym. Natomiast pierwszy z tych okresów to właśnie lata 30, 40, 50, drugi lata 70 i 80. I on wyróżnia te okresy właśnie na podstawie samej analizy tych filmów, na podstawie pewnych podstawowych opozycji, które w tych dwóch okresach są dla filmu ważne. Na czym polega ta zmiana? Krótko tylko, żebyśmy mieli pojęcie, co też takiego nowego już w tych latach 70. czy nawet w 60. się pojawia. Otóż w tym pierwszym okresie dla horroru charakterystyczna jest po pierwsze pewna zamknięta struktura fabularna, w której na koniec zawsze, czy no, prawie zawsze udaje się powrócić jednak do tego stanu początkowego, do tego statusu quo, który został zaburzony przez pojawienie się jakiegoś potwora czy innej formy, która nadnaturalnej, która w ten świat uporządkowany wtargnęła. W okresie drugim ta struktura jest już często otwarta, do tego statusu wyjściowego bardzo często nie udaje się powrócić. W tym okresie pierwszym mamy do czynienia zazwyczaj z ekspertami, którzy podejmują pewne skuteczne działania i są w stanie przeciwdziałać zaburzeniu porządku. W okresie drugim, jeżeli eksperci w ogóle są, a często ich nie ma, to i to zwykli ludzie muszą się mierzyć z zagrożeniem, to te ich działania są nieskuteczne i oni nie są w stanie tego chaosu powstrzymać. Jeżeli w okresie pierwszym mamy zazwyczaj do czynienia z takim ścisłym rozgraniczeniem między tym, co jest znane, nieznane, dobre bądź złe, to w okresie drugim zazwyczaj ta linia jest zdecydowanie bardziej rozmyta i trudniejsza do wytyczenia. No i wreszcie, jeżeli w okresie pierwszym mamy do czynienia przede wszystkim z opozycjami takimi jak życie, śmierć, naturalne, nadnaturalne, ludzkie, obce, to właśnie w okresie drugim te opozycje są już mniej klarowne i jasne, prawda? Zdrowie, choroba, normalność, nienormalność, społeczny porządek, społeczny chaos i tak dalej, i tak dalej. Więc pewna podstawowa, głęboka struktura horroru zmienia się tutaj, zdaniem Tudora, dosyć kompleksowo. Żeby to omówić na jakimś przykładzie, chciałem się odwołać do dwóch filmów, które są ze sobą związane. Pierwszym z tych filmów jest The Thing from Another World z roku 1951 w reżyserii Christiana Najbiego, a drugim jest The Thing Johna Carpentera z roku 1982, który zazwyczaj jest opisywany po prostu jako remake tego filmu z roku 1951. Zresztą The Thing from Another World to rzeczywiście zdobył sobie status filmu klasycznego, w związku z tym jakby nie dziwi tutaj ten gest sięgnięcia do niego po raz kolejny. I co, czym te filmy się tak naprawdę różnią? Jeżeli chodzi o ich punkt wyjścia, to one są bardzo podobne, to znaczy mamy pewną stację badawczą gdzieś na biegunie, nieopodal której znaleziony zostaje statek kosmiczny, a w lodzie również znajdują ci badacze istotę, która na tym statku przybyła, i ta istota po rozmrożeniu wraca do życia i okazuje się, że ma niezbyt dobre zamiary względem ludzi i ludzkości w ogóle. Natomiast czym te filmy się różnią, jeżeli byśmy na to spojrzeli, odwołując się do Tudora? W The Thing from Another World po pierwsze ta istota, która przybyła z innego świata, to jest generalnie rzecz biorąc potwór, który stanowi dla nas zagrożenie czysto fizyczne, prawda? To jest istota, która jest silna, trudno ją pokonać, żywi względem nas bardzo złe miary, ale jesteśmy w stanie jakby bezpośrednio wytyczyć granicę między nami a nim i musimy go po prostu fizycznie pokonać. W The Thing natomiast sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ ta istota okazuje się jakby jest w stanie imitować wszelkie żywe organizmy w sposób doskonały. W związku z tym jest w stanie imitować zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Mamy więc po pierwsze problem z wytyczeniem granicy między nami a nim. Po drugie problem z jednoznacznym wskazaniem zagrożenia. I tak naprawdę bardzo szybko się okazuje, że problemem większym niż ta istota jest po prostu paranoja, która zaczyna bohaterów zżelać, bo oni nawzajem zaczynają się podejrzewać o to, że są tak naprawdę kosmitą. Po drugie, w The Thing from Another World mamy grupę wojskowych, żołnierzy, którzy od razu wiedzą tak naprawdę, co należy robić. Oni od razu wiedzą, że z kosmitami się nie rozmawia, tylko nikt nie chce ich słuchać. I kiedy już jakby pojawia się problem i ten potwór zaczyna siać terror, oni wkraczają do akcji, są w stanie go raz jeszcze pokonać. W The Thing u Carpentera jakby o żadnych ekspertach nie ma tak naprawdę mowy. To są zwykli ludzie, którzy na tej stacji się znajdują, a ich działania, które podejmują, okazują się nie do końca skuteczne, a na pewno nie przywracają one tego statusu wyjściowego. Nie ma tutaj powrotu do porządku. Zakończenie jest takie bardzo dwuznaczne i właściwie trudno wskazać na to, czy ono jest pozytywne. Pozytywne na pewno nie jest. Czy jest jedno z bardziej bądź mniej negatywne. No i wreszcie ta kwestia ostatnia, o której wspominałem, no ile w filmie pierwszym mamy do czynienia, jak mówiłem, z takim jednoznacznym zewnętrznym zagrożeniem, no tutaj ta istota u Carpentera tak naprawdę budzi lęk, bo atakuje naszą, naszą tożsamość. Tak? My sami nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jesteśmy zarażeni, czy nie, czy nasi towarzysze, przyjaciele są zarażeni, czy nie. W związku z tym mamy tutaj dużo bardziej rozmytą granicę między tym, co jest ludzkie, a tym, co jest obce. Więc jak widzą Państwo, tak, to pewne uogólnienie Tudora, które wcześniej starałem się przytoczyć, funkcjonuje na konkretnych filmach, które tutaj łatwo ze sobą zestawić, bo jak wspomniałem, są ze sobą powiązane. W latach 80. te wszystkie opozycje, które wcześniej były bardzo klarowne i proste do wytyczenia, w latach 70. 80. ulegają załamaniu. W związku z tym o tym warto pamiętać i to jest ta zmiana, jeżeli wrócimy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, to jest ta ważna zmiana, która zachodzi pod koniec lat 60., w latach 70., która sprawia, że horror właśnie staje się tym gatunkiem bardzo popularnym i która wynosi go na szczyty popularności, to zarówno popularności wśród widzów, jak i wśród krytyków, bo on zaczyna być w ten sposób, jakby podchodzić do problemu i jednocześnie tego rodzaju podejście staje się też pewnym takim wygodnym wehikułem do różnych innych znaczeń społecznych, psychologicznych, do wypowiedzi bardziej, powiedzmy, zaangażowanej, o czym też jeszcze będziemy wspominać. Więc podsumowując, niewątpliwie w latach 80. mamy do czynienia z pewną kontynuacją tego, co zaczęło się już w dekadzie poprzedniej, gdzie te granice między tym, co ludzkie, nieludzkie, co znane, nieznane, co dobre i złe ulegają wyraźnie zatarciu, a to zagrożenie, które przychodzi, nie jest zagrożeniem czysto zewnętrznym, fizycznym, ale jest właśnie zagrożeniem dla naszej tożsamości, pewnym zagrożeniem wewnętrznym, co też tutaj uruchamia cały szereg metafor. Zresztą Carpenter wspominał w wywiadach później, że o ile The Thing from Another World to jest film po prostu swoich czasów, bo stanowi swoistą metaforę paranoi antykomunistycznej w Stanach Zjednoczonych, to The Thing stanowi taki film dla swoich lat 80., w których to latach, no powiedzmy, pewien społeczny porządek wygląda już zdecydowanie inaczej. Zresztą Tudor też idzie tym tropem, wskazując, że o ile ta pierwsza grupa filmów, czy ten pierwszy okres, to są lata, w których mamy do czynienia z uporządkowanym społeczeństwem, w którym pewne instytucje mają silną legitymizację i w których my łatwo możemy wskazać, co jest dobre, a co jest złe, no to później mamy lata 60., mamy okres kontestacji, kiedy te wszystkie społeczne hierarchie i instytucje zostają podważone. W związku z tym jakby horror też tę przemianę odbija i ona też znajduje swój wyraz w tych strukturach, w strukturach gatunkowych. Nie ma jakby powrotu do tego uporządkowanego świata, który możemy jeszcze zaobserwować w dekadach późniejszych. Więc to jest pewna przemiana, jeżeli chodzi o sam wzorzec gatunkowy i to, jak on ewoluował w kolejnych latach. Jak mówię, zarysowana na bardzo ogólnym poziomie, prawda? Bo mamy tutaj kilka dekad, które od siebie też radykalnie się różniły. Niemniej niewątpliwie Tudor wskazuje tutaj bardzo ważny kierunek, w którym horror podążał. Przechodząc dalej do tych kwestii estetycznych czy ikonograficznych, które zapowiadałem. Dla horroru lat 80., jak wspomniałem wcześniej, no charakterystyczna była ta brutalizacja, odwoływanie się do bardzo naturalistycznie, wręcz nadrealistycznie ukazywanej przemocy. Rafał Syska w swojej książce Film i przemoc, sposoby obrazowania przemocy w kinie, napisał takie słowa. Niezależny krwawy horror traktowany jest w kategoriach zjawiska granicznego, doprowadzającego jedną z możliwych strategii operowania przemocą do skrajnych form. Korzystając z doświadczeń undergroundowych reżyserów, technicznych i estetycznych rewolt lat 60. i 70., sprowadzono akty okrucieństwa do rangi paradokumentalnych eksploracji ludzkiego ciała, geografii narządów, sterujących nim procesów czy smutnego poczucia beznadziejności w konfrontacji ze śmiercią, zazwyczaj nagłą i okrutną. przemoc w tych filmach stała się zwykłą fizjologią. I rzeczywiście można już w latach 70., ale zwłaszcza w tej dekadzie, która nas interesuje, dostrzec tendencję do takich bardzo naturalistycznych obrazów rozpadu ludzkiego ciała, choroby, śmierci, obrazów przemocy itd., itd. Zazwyczaj tego rodzaju estetykę określa się mianem estetyki gore i temu chciałbym poświęcić kolejnych kilka minut. Tutaj, jak widzą Państwo, Andrzej Pitrus odnotowuje, że w gore napięcie, które było charakterystyczne dla horrorów z lat wcześniejszych, zostaje zastąpione szokiem i fizycznym obrzydzeniem. I to rzeczywiście jest prawda w tym sensie, że jak Państwo widzą, no te filmy eksploatują tego rodzaju dosłowną, naturalistyczną przemoc i estetyzują te akty przemocy, czyniąc z nich właściwie główną atrakcję filmu. I moglibyśmy w związku z tym zapytać, skąd taka tendencja się wzięła, to znaczy dlaczego w latach 80. mamy rzeczywiście do czynienia z okresem, w którym w horrorze estetyka gore dominuje, a na pewno staje się bardzo łatwo zauważalna, co widzieliśmy między innymi po tych dyskusjach czy słowach krytycznych pod adresem Piątku 13. Więc skąd ta estetyka się w ogóle wzięła i skąd taki trend w kinie amerykańskim? Zazwyczaj jako takie bezpośrednie źródło gore wskazuje się filmy, które powstawały jeszcze w pierwszej połowie lat 60. filmy reżysera Herschela Gordona Lewisa. To były filmy właściwie znajdujące się czy powstające na obrzeżach kultury filmowej w USA. Filmy tanie, które właśnie między innymi tym, że w sposób naturalistyczny okazywały przemoc, próbowały zwrócić czy przyciągnąć uwagę widzów. W związku z tym jakby Lewis z tego rodzaju aktów przemocy, które, tak jak Państwo widzą, kadr z filmu 2000 Maniaków, uczynił pewną atrakcję i to były główna oś, wokół której te filmy były zbudowane. Cała reszta była zupełnie pretekstowa. Lewis po prostu eksploatował ten temat, ale to wciąż, jak mówię, były marginesy i pewne obrzeża oficjalnej kultury. Co się dzieje natomiast dalej? Na pewno musimy tutaj sobie wspomnieć, proszę Państwa, o tym, że w roku 68 w Stanach Zjednoczonych kodeks Hajsa, który z pewnością Państwo znają i który określał bardzo sztywno, co wolno, a czego nie wolno pokazać w filmie, zostaje zastąpiony systemem ratingowym. System ratingowy klasyfikował filmy ze względu na sugerowany wiek odbiorców, prawda? W związku z tym potencjalnie ten gorsest cenzorski został tutaj rozluźniony, bo nie mieliśmy już po prostu sztywnego ograniczenia, co możemy pokazać, co nie możemy. Mamy natomiast większy zakres swobody w zakresie właśnie tych kategorii, które film może otrzymać. Tak ten system ratingowy wyglądał wówczas, w momencie wprowadzenia, w roku 68. Jak Państwo widzą, on w większości był pomyślany jako taka wskazówka dla rodziców, którzy mają wiedzieć, czym ten film się charakteryzuje i jakby oni mają zadecydować, czy film jest odpowiedni dla ich dzieci, czy też nie. Więc jakby wprowadzenie systemu ratingowego było tu niewątpliwie ogromną zmianą, pozwalającą po prostu na, czy liberalizującą podejście do tego, co można, czego nie można pokazywać w filmie. Do systemu ratingowego w latach 80. jeszcze będziemy musieli zresztą wrócić. Co jeszcze? O czym jeszcze warto wspomnieć? Na przełomie lat 60. i 70., jak też niewątpliwie Państwo już słyszeli, estetyzacja przemocy staje się też takim akceptowanym środkiem wyrazu w ogóle w filmie głównonurtowym. Państwo słyszeli niewątpliwie o takich filmach jak Bonnie i Clyde, jak filmy Sama Peckinpacha, jak tutaj wskazany Ojciec Chrzestny, gdzie tego rodzaju sceny estetyzowanej, naturalistycznej przemocy pojawiają się i pojawiają się na równych prawach ze wszystkimi innymi środkami wyrazu, prawda? To jest akceptowany sposób wypowiedzi. To jest coś, co nie oburza w tym sensie, że nie jest, nie zgłasza się wobec tego środków sprzeciwu, bo to jest po prostu pewien środek wyrazu. I to dzieje się również, jakby ten proces akceptacji, mamy z nim również do czynienia w tym głównonurtowym horrorze. Jeżeli przypomną sobie Państwo Egzorcystę już tutaj wspominanego, wielki sukces lat 70., to tam też mamy obraz gnicia, rozpadu ciała, wymiociny, głowę okręcającą się o 180 stopni, masturbację krucyfiksem i tak dalej, prawda? Więc tego rodzaju estetyzacja przemocy również była wówczas na przełomie lat 60. w latach 70. pewnym akceptowanym środkiem wyrazu, sprawiającym, że to, co nazwiemy sobie za chwilę estetyką gore, przenikało po prostu do głównego nurtu kina. Idąc dalej, niewątpliwie tym, o czym musimy tutaj wspomnieć, był dynamiczny rozwój efektów specjalnych i charakteryzacji, przy czym, kiedy mówię tutaj o rozwoju, to mam na myśli nie tylko rozwój czysto technologiczny, czyli to, że twórcy mieli po prostu więcej możliwości technicznych, aby pewne rzeczy i pewne procesy ukazywać w sposób realistyczny, chociaż to też odgrywało wówczas ważną rolę. Ale drugą ważną kwestią jest to, że pojawia się wówczas cały szereg twórców, specjalistów od charakteryzacji, od efektów specjalnych, którzy zaczynają być traktowani jako artyści właściwie. To jest w ogóle znamienne dla lat 70., że wówczas wiele takich zawodów, które wydawałyby się czysto techniczne, się autonomizuje i zaczyna być odbierane właśnie jako również pewna forma sztuki. Z charakteryzacją dzieje się to samo. Pojawiają się takie osoby jak Tom Savini, który przygotowywał charakteryzację w Świcie żywych trupów i w Piątku 13, jak Rick Baker, jak Dick Smith, jak Chris Wallace. Specjaliści od charakteryzacji, o których pisze się artykuły, z którymi robi się wywiady, którzy zaczynają występować w filmach na zasadzie, prawda, takich wystąpień cameo, prawda, więc oni stają się rozpoznawalni, zaczynają być właśnie traktowani jako artyści, którzy posiadają pewien swój charakterystyczny styl, zostają po prostu docenieni. Takim wyrazistym symptomem tej zmiany w podejściu do charakteryzacji jest to, że w roku 1981 zostaje w ogóle po raz pierwszy przyznany Oscar w kategorii najlepsza charakteryzacja i otrzymuje go horror Amerykański Wilkołak w Londynie. W związku z tym jakby mamy tutaj jakby dwa procesy, które się na siebie nakładają, może nawet i trzy. Z jednej strony czysto techniczny rozwój i pojawienie się nowych możliwości, jeżeli chodzi o efekty specjalne i o charakteryzację. Z drugiej strony to, że twórców charakteryzacji zaczyna się doceniać i zaczyna się ich traktować trochę jak gwiazdy, jak artystów, o których warto coś wiedzieć. No i kwestia trzecia, że jakby samo zainteresowanie taką techniczną stroną filmu, zwłaszcza wśród fanów horroru, też wzrasta. W związku z tym to wszystko sprawia, że ta techniczna strona horrorów jest wówczas bardzo eksponowana i często właśnie ona stanowi główną atrakcję tych filmów. Zresztą proszę zwrócić na to uwagę w filmie, który będą Państwo za chwilę oglądać. Jak wspomniałem, ten film był niezależny, produkowany za zupełnie niewielkie pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o charakteryzację i efekty specjalne, rzeczywiście jest nawet dziś bardzo, bardzo imponującym obrazem. Więc to tutaj widzimy to ten proces niewątpliwie. I wreszcie kwestia ostatnia, o której chciałem tutaj wspomnieć, za Jamesem Kentrickiem, który stawia taką tezę, że wielką rolę w tym procesie brutalizacji horroru i ekspansji estetyki gore zwłaszcza na przełomie lat 70. i 80., odegrała społeczność fanów horroru. Kendrick tutaj wskazuje na to, że w momencie, w którym wielkie wytwórnie filmowe zaczęły jakby spychać horror na marginesy kultury filmowej, odcinając się od niego, to jedynym wyjściem dla tych producentów niezależnych było zwrócenie się właśnie ku społeczności fanów. A ci fani chcieli właśnie tego rodzaju bardzo krwawych i brutalnych obrazów, bo to ich przede wszystkim interesowało. Z jednej strony ze względu na te zainteresowania, jak wspominałem, dotyczące technicznego aspektu filmów i dotyczące technicznego aspektu charakteryzacji, efektów specjalnych. I z drugiej strony na to, że to dawało im też pewne swoiste poczucie elitarności, prawda? Ta grupa, jak wskazuje Kendrick, łączyło ją takie poczucie wspólnoty skupione właśnie wokół tego, że oto my jesteśmy odbiorcami świadomymi, posiadamy wiedzę na temat historii horroru, na temat technicznej strony realizacji filmów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym twórcy niezależni muszą zwracać się do fanów, żeby swoje filmy sprzedać i żeby one były zyskowne, a fani, czy pod naciskiem fanów, te filmy stają się coraz bardziej brutalne. W związku z tym taką tezę tutaj również Kendrick stawia i jest to niewątpliwie teza, o której warto pamiętać, którą warto rozważyć. Więc jak widzą Państwo, mamy tutaj cały szereg procesów, które się na siebie nakładają, to toczących się jeszcze od lat 60. i które jakby sprawiają, że rzeczywiście w latach 80. estetyka gore staje się w horrorze amerykańskim estetyką dominującą i jest eksploatowana właściwie aż do końca dekady. Więc teraz moglibyśmy się zastanowić nad skutkami tego rodzaju ekspansji, to znaczy co to oznacza w ogóle dla kultury filmowej ówczesnej. Po pierwsze, jak przed chwilą wspomniałem, elementy tego rodzaju estetyki zaczynają trafiać również do kina głównonurtowego i to tam, gdzie byśmy się go często nie spodziewali. To znaczy, jeżeli sobie Państwo przypomną taki film jak Gremliny rozrabiają, to tam oprócz dosyć sympatycznej komedii familijnej, oczywiście komedii opartej na wzorcach horroru, bo to również jest horror, znajdą Państwo takie sceny, w których gremlin zostaje wysadzony w mikrofalówce, albo jego ciało się rozpuszcza, on dalej się tam rusza i próbuje atakować, ten szkielet wypada i z wody i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to są sceny dosyć rozciągnięte, estetyzowane, więc możemy się przyjrzeć tym wszystkim procesom fizycznego rozpadu ciała tego stwora. Rzecz, jak wspomniałem, dosyć zaskakująca w takim kontekście. Oczywiście to wszystko są pewne pojedyncze sceny, które są do tego obudowane odpowiednim kontekstem, który też wydźwięk ich neutralizuje. Niemniej rzecz jest charakterystyczna, że oto w filmach familijnych kierowanych również do dzieci, bo te filmy miały niską kategorię wiekową, zaczyna tego rodzaju estetyka się pojawiać, wywodząca się, jak wspomniałem, gdzieś tam z undergroundowych czy też marginesowych zupełnie produkcji lat 60. Nie bez znaczenia tutaj jest zresztą fakt, jak sądzę, że Gremliny wyreżyserował Joe Dante, czyli jeden z tych reżyserów, o których mówiliśmy sobie, że debiutuje, czy zaczyna tworzyć jako twórca niezależnych horrorów. To zresztą wszystko sprawiło, że zaczęto się wówczas zastanawiać mocno nad tym, czy nie zaktualizować ratingu i zaraz o tym też będziemy jeszcze mówić. Więc podsumowując, mamy tutaj jakby pewien taki proces oswajania tej estetyki, włączania jej w zupełnie nowe, zaskakujące konteksty i przejmowania jej przez kino, również przez kino głównonurtowe. Tak bardzo głównonurtowe, że bardziej się nie da. Dalej. Wspomniałem o tym, że na przełomie lat 70. 80. horror jest krytykowany z takich pozycji konserwatywnych, prawda? To znaczy zarzuca się mu, że oto jest to eksploatacja takich najbardziej prymitywnych instynktów, że to właściwie jest pozbawione jakiejkolwiek wartości, że należałoby zbojkotować dystrybutora Piątku 13, czyli Paramount i tym podobne. Natomiast warto tu jeszcze wspomnieć o tym, że ta krytyka zaczyna wychodzić również z innego źródła. To znaczy na początku lat 80. Pojawiają się również takie głosy krytyczne formułowane przez amerykańskie środowiska feministyczne, które zaczynają oskarżać twórców, że oto oni estetyzują przede wszystkim przemoc wobec kobiet. Co więcej, wobec takich kobiet, które są ukazywane na filmach jako wyzwolone albo próbujące się wyzwolić spod dominacji mężczyzn, jako świadome swojej seksualności, aktywne seksualnie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, że to tak naprawdę jest film, który jakby no powiela takie bardzo patriarchalne wzorce. Co więcej, że w gruncie rzeczy te filmy niczym się nie różnią od pornografii, bo jak wspominałem, z jednej strony seksualizują kobiece ofiary, z drugiej strony estetyzują przemoc wobec nich. I rzeczywiście tutaj te głosy krytyki skupiały się zwłaszcza wokół dwóch thrillerów Briana De Palmy W przebraniu mordercy i Świadek mimowoli. To były dwa filmy z pierwszej połowy lat 80., które rzeczywiście wywołały gwałtowne protesty również środowisk feministycznych. Więc tutaj proszę pamiętać, że ten głosy krytyki były formułowane nie tylko z tych pozycji konserwatywnych, ale również z takiej perspektywy feministycznej. I o tym na pewno warto wspomnieć. Dalej. Ta ekspansja estetyki gore w horrorze, czy w ogóle w kinie po prostu, sprawiła, że zaczęły pojawiać się głosy dotyczące tego, że zbyt liberalnie podchodzi się do kwestii przemocy w filmie. I rzeczywiście na początku lat 80. Classification and Rating Administration, czyli ta instytucja, czy ten organ, który zajmował się przyznawaniem ratingów, ocenianiem filmów pod tym kątem, zaczyna być zdecydowanie ostrzej nastawiony właśnie do kwestii przemocy w filmach. To znaczy zaczyna tym filmom po pierwsze przyznawać wyższe kategorie ratingowe, a po drugie wprost zaczynają się pojawiać takie wypowiedzi pracowników tej struktury, że teraz nie będziemy już pobłażać tak bardzo tym obrazom przemocy, że to również musimy pilnować i to musimy starać się eliminować. No co jest jakby zgodne z tym, o czym wspominałem wcześniej, prawda? Lata 80. to ekspansja konserwatyzmu, w związku z tym no, ta instytucja, która jest tutaj również podatna na tego rodzaju wpływy, idzie z duchem czasu. I zaczynają się problemy po prostu, które pojawiają się przed twórcami. Najgorszą jakby groźbą, która stała przed twórcami tych krwawych horrorów, była groźba przyznania kategorii X, czyli tej najwyższej, która dopuszczała tylko i wyłącznie widzów powyżej pewnego określonego wieku do kin, prawda? Tam już nie było miejsca na dyskusję, na decyzje rodziców, na opiekunów i tak dalej. Jakby odcinała tutaj tę możliwość. Więc klasyfikacja najwyższa i najostrzejsza. To było groźne dla horroru. Po pierwsze dlatego, że kategoria X kojarzyła się wówczas powszechnie przede wszystkim z pornografią. I to nie tylko kojarzyła się widzom, ale również na przykład dystrybutorom, kiniarzom. To sprawiało między innymi, że niektóre kina nie chciały w ogóle takich filmów wyświetlać. Niektóre redakcje prasowe czy radiowe nie chciały reklamować filmów, które otrzymały kategorię X i tak dalej, i tak dalej. To był dosyć powszechny problem i rzeczywiście go sygnalizowano, że ta kategoria to jest w społecznym wyobrażeniu czy ona oznacza w społecznym wyobrażeniu pornografię. Co wiązało się z tym, że próbowano jak usilniej tej kategorii uniknąć, prawda? Bo to oznaczało nie tylko, powiedzmy, straty wizerunkowe, ale straty jak najbardziej policzalne, finansowe. Różne były tutaj strategie te unikania. Większość twórców po prostu musiała te filmy ciąć, przemontowywać i próbować dostosować w jakiś sposób do wymogów ratingowych, bo to można było spróbować film przemontować tak, aby otrzymać niższą kategorię jeszcze przed jego dystrybucją. I w większości wypadków to się dzieje. Jeżeli Państwo poczytają na przykład historię kolejnych filmów z serii Piątek 13, to tam jest między innymi za każdym razem pojawia się tego rodzaju problem i to, że te filmy były wielokrotnie dostosowywane właśnie do wymogów ratingowych. Niektóre produkcje niezależne, i to jest też przypadek filmu, który nas dzisiaj interesuje najbardziej, czyli Evil Dead, po prostu unikały klasyfikacji, tak? To znaczy w ogóle nie oddawano tych filmów do oceny, bo to było możliwe, to było w pewnym wymiarze dobrowolne. W związku z tym rozpowszechniano je bez żadnej klasyfikacji, ewentualnie próbowano tylko w opisowy sposób zawrzeć na plakacie, czego tam się można ewentualnie spodziewać. Jeszcze inni od razu wypuszczali swoje filmy na rynek wideo. Tutaj też Państwo widzą odpowiednie dane. W 1986 roku 1/3 wyprodukowanych w USA horrorów od razu trafia na rynek wideo, więc jakby mamy do czynienia trochę z takim procesem, jak wskazuje to Stephen Prince, jak w przypadku pornografii, prawda, która zostaje wypchnięta do takiego oglądania tylko i wyłącznie domowego i prywatnego. Więc tu mamy też bardzo charakterystyczny problem. I jeszcze możemy tutaj wspomnieć tylko, że ta ekspansja tego rodzaju estetyki również w kinie głównonurtowym sprawiła, że rzeczywiście dyskutowano nad dodaniem nowej kategorii i ją w latach 80. dodano, to znaczy wprowadzono kategorię, która ostrzega, że oto pewne treści mogą być nieodpowiednie dla widzów poniżej lat 13. Wcześniej mieliśmy jakby taki rozdźwięk, gdzie traktowano właściwie dzieci zbiorczo aż do 16-17 roku życia. W związku z tym ta kategoria nowa się pojawiła i to też jest bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczne. Zresztą w wyniku tej decyzji też zmieniono nazwę kategorii X, ale tylko i wyłącznie nazwę, więc to też niewiele zmieniło. W każdym razie widzą Państwo, że ta ekspansja tutaj miała realne przełożenie na to, w jaki sposób o filmie wówczas dyskutowano, jakie problemy się przy tym pojawiały, no i realne przełożenie na jakby sposób organizacji, czy to produkcji, czy to dystrybucji, czy to właśnie ratingu filmowego. I przechodząc do kwestii ostatniej, której chciałbym się tutaj krótko tylko przyjrzeć, przejdziemy sobie do jednej odmiany, może tak to sobie nazwijmy, horroru, która w latach 80. staje się szczególnie ekspansywna, przynajmniej na początku, czyli do slashera. Wiele filmów wskazuje się jako jakieś takie zapowiedzi tej odmiany. Niemniej filmem takim paradygmatycznym, który wywołał całą lawinę naśladowców, jest Halloween, wspominany już Halloween Johna Carpentera z końca lat 70. Ogromny sukces sprawia, że bardzo wielu filmowców próbuje tę formułę naśladować. Państwo, myślę, tę formułę mniej więcej znają. To znaczy mamy tam zazwyczaj takich nastoletnich protagonistów, którzy są w jakimś miejscu odciętym od świata i oni są prześladowani, mordowani po kolei przez takiego psychopatycznego mordercę, który jest często albo nadnaturalny, albo jest ukazywany, jakby miał pewne nadnaturalne zdolności. Te miejsca akcji zazwyczaj są takie zwykłe, codzienne, bliskie widzowi. No i to, co jest charakterystyczne dla slashera w warstwie takiej stylistycznej, to są ujęcia realizowane z punktu widzenia mordercy, prawda? Bardzo często ta kamera jest tam kamerą subiektywną, bo to służy przede wszystkim budowaniu napięcia, że oto widzimy, że on rzeczywiście na tych nieświadomych jeszcze niczego bohaterów dybie. Co jest tutaj, proszę Państwa, bardzo istotne, jeżeli mówimy o tym, o tej odmianie? Po pierwsze to, że slasher był takim filmem, który był kierowany głównie do nastoletniej widowni, dlatego tam bohaterowie to są przede wszystkim właśnie ludzie młodzi, pojawiają się takie kwestie inicjacyjne, ale też kwestie związane z codziennymi problemami, codzienne takie bliskie młodzieży sytuacje i tak dalej, i tak dalej. Co też jest charakterystyczne, że oto właściwie no, film młodzieżowy przyswaja sobie też konwencję gore, czy estetykę gore i też się nią posługuje, więc o tym warto niewątpliwie pamiętać. I warto też wspomnieć o tym, że slasher bardzo wyraźnie podkreśla takie związki czy problemy seksualności, cielesności, płciowości. Tam często się wskazuje między innymi na to, że giną przede wszystkim ci, którzy uprawiają seks, którzy są aktywni seksualnie i tak dalej, i tak dalej. I to jakby uruchamiało zazwyczaj różne interpretacje. W związku z tym slashera uruchamiano. Z jednej strony były to takie interpretacje antropologiczne, które szły w tę stronę, że oto wskazywano, jak Państwo widzą, że ten film jest takim swoistym, czy te filmy są takim swoistym rytuałem związanym właśnie z przechodzeniem w dorosłość, pozwalają oswoić lęk związany z dorastaniem i jakby metaforyzują ten lęk i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony pojawiały się również interpretacje ideologiczne, które powiadały, że no w slasherach to, że ktoś ginie, to jest to właśnie kara za aktywność seksualną. W związku z tym mamy tutaj takie do czynienia z takim nowym sposobem dyscyplinowania młodzieży, co z kolei wiązano z ekspansją konserwatyzmu w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie to były takie dwie główne interpretacje, które najczęściej przy slasherze się pojawiały i warto o nich pamiętać, bo one rzeczywiście są często powracają, jeżeli chodzi o tę odmianę gatunkową. Ale też warto o nich pamiętać między innymi dlatego, że one pokazują, że te filmy, które z pozoru mogą się nam wydawać dosyć błahe i proste, i co więcej, często bardzo do siebie podobne, no jednak skrywają na pewnym głębszym poziomie treści dużo ciekawsze niż mogłoby się nam wydawać w pierwszym odruchu. I tak, popularność slashera, jak już wspomniałem, po sukcesie Halloween jest ogromna i on właściwie do połowy lat 80. dominuje na rynku amerykańskim i właściwie nie tylko. W ogóle popularność figury seryjnego mordercy, psychopatycznego mordercy wówczas wzrasta. Tudor to wyliczał bardzo precyzyjnie, jak Państwo widzą, ten wzrost jest wyraźny. I jakby próbowano cały czas tę formułę jakoś rozwijać, uatrakcyjniać. Widzą tutaj Państwo na górze kadr z filmu Cicha noc, śmierci noc, która jakby charakteryzuje się tym, że jego akcja dzieje się w święta i morderca jest przebrany za świętego Mikołaja. Więc jakby widzą tutaj Państwo w jakim sposób, w którym kierunku podążały te różne naśladownictwa, prawda? Próbując wymyślić nową jakiś kontekst, w którym tę formułę można by osadzić i który byłby bardzo atrakcyjny. Zresztą Cicha noc, śmierci noc doczekała się chyba przynajmniej kilku kontynuacji, więc jakby to pokazuje, że ta popularność rzeczywiście była bardzo duża. I wśród tych naśladowców Halloween, które to zresztą Halloween też się doczekało kolejnych części, pojawiają się również takie filmy, które również zyskują ogromną popularność, również wchodzą na stałe do kanonu filmu grozy, takie jak na przykład tutaj ten kadr na dole widzimy, tak jak na przykład Piątek 13, które no, funkcjonują właściwie do dziś w kolejnych, nie tylko jako pewne filmy kanoniczne, ale po prostu jako seria, która jest na stałe rozszerzana. I właśnie o Piątku 13 w kontekście tej seryjności chciałbym powiedzieć, bo to też jest charakterystyczne dla kina lat 80., dla horroru lat 80., a zwłaszcza dla slashera, czyli taka właśnie tendencja do serializacji tych produkcji. Widzą Państwo, że przez całe lata 80., właściwie rok w rok, dostawaliśmy kolejny film z serii Piątek 13. I to bynajmniej się nie skończyło wraz z latami 80., czy te filmy pojawiały się również później. I o czym tutaj jakby warto wspomnieć? O tym, że tego rodzaju serializacja sprawia, że te serie stają się w jakimś sensie autonomiczne. One stają się z punktu widzenia i twórców, i odbiorców tak naprawdę najistotniejsze. Mamy pewnego rozpoznawalnego bohatera przede wszystkim, antagonistę, pewną jakąś specyfikę, która się z tym antagonistą wiąże i to nas przede wszystkim przyciąga do kin i to powielamy w kolejnych częściach, dodając kolejne sequele, później prequele, remake'i, jakby te serie się rozciągają aż po dzień dzisiejszy często. Co ważne, te serie zaczynają się również rozrastać na inne media, prawda? Jeszcze w latach 80. slashery takie jak Piątek 13 otrzymują swoje powieści, swoje komiksy, gry komputerowe i tak dalej, więc to też jest rzecz charakterystyczna, że te serie zaczynają poniekąd funkcjonować w pewien sposób autonomicznie i w gruncie rzeczy jakby te kolejne filmy są ważne dlatego, że są kolejnymi częściami serii, w związku z tym w ich obrębie można też eksperymentować, jeżeli chodzi o gatunki, dodawać jakby elementy z innych odmian horroru, ale też z innych zupełnie gatunków. Takim przykładem już dużo późniejszym, ale bardzo symptomatycznym jest film Jason X z roku 2001, w którym mamy rok 2400 tam któryś i Jason zostaje wybudzony z kapsuły hibernacyjnej, no i morduje w takim sztafarzu science fiction, prawda? No generalnie niewiele się zmienia, ale dodajemy pewien nowy, atrakcyjny element. W związku z tym ta tendencja do serializacji też jest tutaj bardzo, bardzo istotna. I tak, kończąc już właściwie, bo kończy mi się też czas, oczywiście chciałem jeszcze raz podkreślić, że to nie są wszystkie problemy, o których można by tutaj powiedzieć. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze zwrócić uwagę na to, na pewne kwestie w dyskusji. Niemniej jakby oglądając Martwe Zło, chciałbym, żebyście Państwo spróbowali przyjrzeć się właśnie tym kwestiom, o których tutaj wspominaliśmy i zastanowić się, jak my dzisiaj, również z dzisiejszej perspektywy, te problemy, które wówczas były tak poruszające dla ówczesnej publiczności, jak między innymi ta kwestia estetyki gore, jak my dzisiaj je widzimy i być może o tym będziemy mogli szerzej porozmawiać, a na razie dziękuję Państwu bardzo za uwagę.
To my bardzo dziękujemy. Teraz